Słowo Boże, które introit wyznacza nam do rozważania w Niedzielę Palmową, to jest słowo wyjęte z księgi proroka Izajasza z rozdziału 50 od 4 wiersza. Wsłuchajmy się w te słowa. Wszechmocny Pan dał mi język uczonych, abym zmęczonego umiał zachęcić słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, bym słuchał tak, jak uczeni. Wszechmocny Pan otworzył mi ucho, a ja nie byłem przeciwny i nie cofnąłem się. Moje plecy nadstawiłem bijącym, policzki wyrywającym brodę. Nie kryłem mej twarzy przed obelgami i pluciem. Ale Wszechmocny Pan udzielił mi wsparcia, dlatego nie upokorzyło mnie to. Dlatego mą twarz uczyniłem jak krzemień. Wiedziałem, że nie spotka mnie wstyd. Mój obrońca jest blisko. Kto gotów spierać się ze mną? Dalej, stańmy naprzeciw siebie. Kto chce być panem mej sprawy? Niech się do mnie zbliży. Wszechmocny Pan mi pomaga. Kto więc mnie potępi? Panie, dziękujemy Ci za to niezwykłe proroctwo, które uświadamia nam, że już przed wiekami w pradziejach zaplanowałeś ratunek i zbawienie dla każdego z nas. Dziękujemy, Boże, że tak wiernie realizowałeś i realizujesz swój plan zbawienia i dzisiaj docierasz do nas przez swoje słowo i przez swego Ducha Świętego. Daj, Panie, by nasze życie, nasze serce, nasze uszy wrażliwe były na to, co Ty chcesz nam pokazać i do czego chcesz nas poprowadzić. Powierzamy się Tobie, kiedy razem zgromadzeni jesteśmy tutaj, przed Twoim słowem. Amen. Siostry i bracia, wielokrotnie zastanawiałem się, jak było tam w Jerozolimie, kiedy Pan Jezus wjeżdżał na osiołku do tego pięknego miasta. Wielokrotnie zastanawiałem się, co przeżywał Jezus, jakiego rodzaju emocje mu towarzyszyły, wiedząc, na co musi się przygotować. I Ewangelie są w tym względzie dość tajemnicze, nie mówią nam o tym, co Pan Jezus czuje, co przeżywa. Raczej możemy domyślać się bardziej, co ludzie myślą, w jaki sposób przeżywają to, że Pan Jezus pojawił się w tym akurat momencie, w tym dniu i że wjeżdża do Jerozolimy. Pocieszające jest słowo z Ewangelii Jana, które mówi, że nawet uczniowie nie rozumieli tego, co się dzieje. Dopiero po tym, jak Pan Jezus zmartwychwstał, kiedy został zesłany Duch Święty, te wszystkie puzzle całej tej służby Jezusa poukładały im się w taki sposób, że byli w stanie właściwie te wydarzenia zinterpretować. Ile tak naprawdę wiemy, ile rozumiemy, co jesteśmy w stanie powiedzieć, jeśli chodzi o nasze poznanie tego szczególnego tygodnia. Któż z nas może powiedzieć, że rzeczywiście wie, co Pan Jezus przeżywał? Ale właśnie Stary Testament pod tym względem jest dla nas niezwykłą skarbnicą wiedzy, treści na temat tego, co w tym wielkim tygodniu, w tych wydarzeniach działo się w sercu i w myśli Pana Jezusa. Zwłaszcza, że niektóre proroctwa są spisane z pozycji samego Mesjasza i dzisiejszy tekst jest tego przykładem. Prorok Izajasz zapisuje swoją księgę pod natchnieniem Ducha Świętego w taki sposób, jakby Bóg sam dyktował pewne treści, dyktował pewne słowa, lub też jakby Izajasz był naocznym świadkiem wydarzeń, które mają się dopiero wydarzyć za kilkaset lat. Z takimi szczegółami, z taką precyzją opisuje wydarzenia związane z Mesjaszem, z jego ostatnimi chwilami na ziemi, że rzeczywiście dla czytelnika może to być niezrozumiałe, wręcz zaskakujące. Mogłoby się nawet wydawać, że ktoś musiał tutaj przy tym coś mieszać, bo jak to jest możliwe, że tak plastyczne i wyraźne obrazy mogły zostać zapisane na wiele, wiele lat przed przyjściem Chrystusa. Myślę, że nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nie widzimy tego w taki sposób, że ważne było dla Boga, aby już w tych czasach Izraela i Starego Testamentu pewne rzeczy zaznaczyć, pewne rzeczy pokazać, aby ludzie byli gotowi rozpoznać w Mesjaszu swojego Pana, swojego Zbawiciela. Jak to jest możliwe, że 650 lat przed Chrystusem Izajasz może pisać tak wiele na temat śmierci, na temat życia Pana Jezusa? Można byłoby powiedzieć, że z taką precyzją opisuje coś, co ma się wydarzyć dopiero 18 pokoleń później. To jest tak, jak ja bym miał zgadywać, co będzie robić mój potomek 10, 15, 18 czy 25 pokoleń do przodu. Niezrozumiałe. Mogę jedynie zakładać, że moje dzieci prawdopodobnie pójdą do szkoły, prawdopodobnie będą pracować. I to wszystko. Większość to są rzeczy niewiadome, bo nie wiemy, co przyniesie jutro. Natomiast Izajasz czy inni prorocy zostawiają nam konkretne treści. Czy wiesz, ile proroctw dotyczących Mesjasza wypełniły się w pierwszym przyjściu Pana Jezusa? Wszystkie. 100%. Najmłodsze proroctwo wypowiedział Malachiasz 12 pokoleń wcześniej. Najstarsze proroctwo o Jezusie zapisał Mojżesz około 60 pokoleń wcześniej. Jeśli te mówiące o pierwszym przyjściu Jezusa proroctwa wypełniły się w 100%, jak myślisz, ile proroctw dotyczących drugiego Jego przyjścia wypełni się? Nawet gdybyśmy z jakiegoś niezrozumiałego powodu założyli, że jedynie połowę z tych proroctw się spełni, czy to nie jest argument do tego, aby dzisiaj zadbać o pewne rzeczy, aby dzisiaj szukać Boga, aby dzisiaj całe swoje życie położyć na Nim, aby przygotować się na to drugie przyjście i być gotowym? Tak jak Pan Bóg opisywał dla Izraela szczegóły związane z pierwszym przyjściem, aby oni byli gotowi, aby nie zlekceważyli chwili, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w rozdziale pierwszym, napisał ciekawą rzecz, że to właśnie Duch Chrystusowy wskazywał prorokom pewne fakty i przepowiadał pewne szczegóły z życia Pana Jezusa. Czyli sam osobiście Pan Jezus swoim duchem przemawiał do proroków wiele wieków, zanim przyszedł w ciele na świat. A są to szczegóły dotyczące Jego narodzin, tego, jaki będzie temat Jego nauczania, co będzie robił, co będzie mówić, w jaki sposób będzie cierpieć, w jaki sposób umrze i dlaczego. Wszystko to zostało szczegółowo opisane i wypełniło się w jednej osobie w historii ludzkości, w Jezusie Chrystusie. I dzisiejszy tekst, tak jak powiedziałem, należy do grupy tych proroctw. Proroctw, które Mesjasz wypowiada sam, pozostawia je Izajaszowi. I tutaj Mesjasz w naszym tekście wspomina dwa swoje zmysły, które dał mu Wszechmocny Pan. Język, chodzi tutaj o mowę, oraz ucho, chodzi o słuch. Warto zauważyć, że oba te zmysły Mesjasz używa w zupełnie inny sposób niż każdy z nas. Języka używa bowiem po to, aby zawsze nieść zachęcenie, aby zawsze nieść pomoc. Pokusiło mnie, aby doczytać, co o języku, o ludzkiej mowie mówi Boże Słowo. I okazuje się, że Pismo Święte ponad 170 razy nawiązuje do ludzkiego języka, do ludzkiej mowy. I w większości przypadków są to niestety słowa bardzo smutne. Czy racją ma Biblia, mówiąc w Księdze Przypowieści, że kłamliwe są wargi człowieka, a język zdradliwy? W innym miejscu czytamy, że człowiek ostrzy język swój jak wąż, jadrzmi jest pod jego wargami. Gdzie indziej czytamy, przewrotny jest język, zgubny. Gdzie indziej czytamy, śmierć i życie jest w mocy języka. Księga Psalmów powiada, że pod językiem tkwi krzywda i nieprawość. To tylko kilka przykładów. Najbardziej znane nam mogą być słowa Jakuba, który nazwał język ogniem, światem nieprawości. plamiący całe ciało, krnąbrne zło, pełne śmiercionośnego jadu. Co Jakub wie o nas, czego my nie wiemy, że takie słowa wypowiada? Mesjasz również otrzymał język, dokładnie taki jak nasz, ale używa go do zupełnie innych celów. We wszystkim tym, co mówi, nawet jeśli się to człowiekowi nie podoba, zawsze jest prawda, miłość i troska, aby ratować grzesznika, aby wyprowadzać go z niewoli grzechu. Otrzymał też ucho. Do czego? Aby słuchać nie siebie samego czy swoich zmysłów, lecz aby wczytywać się w Bożą wolę, przyjmować ją i poddawać się tej Bożej woli. Zobaczcie, jak inny jest to człowiek od nas. Chociaż wygląda tak jak my, chociaż ma ciało takie jak my, to jednak w tym, co mówi i w tym, co przyjmuje i w jaki sposób się do tego dostosowuje, jest całkowicie inny od nas. I może właśnie dlatego go zabiliśmy, może dlatego tak bardzo cieszyliśmy się, odbierając mu życie, bo chociażby nic nie mówił swoją innością, jakże wskazuje nam nasz grzech, naszą winę, naszą inność. A my czegoś takiego jako ludzie generalnie nie tolerujemy. Dzisiaj więc dostrzegamy Pana Jezusa, który wjeżdża do Jerozolimy skupiony na tym, co od Boga otrzymuje, czego Pan Bóg chce, aby temu się poddać, aby okazać posłuszeństwo aż do końca i wypełnić Boży plan. I w ten sposób możemy dzisiaj wyobrażać sobie Pana Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy. Jakiego rodzaju treści tkwią w Jego głowie? Na czym jest skupiony, na czym jest skoncentrowany? Oczywiście to też jest pewnego rodzaju domysł, z tym, że prorockie teksty pozwalają nam wierzyć, że rzeczywiście tego rodzaju myśli Pan Jezus ma, rozpoczynając Wielki Tydzień. Jaka lekcja z tego dla nas? Co to dla nas oznacza? Drodzy, cały ten tłum witający Jezusa tak bardzo kocha siebie samych, że oto nagle w końcu pojawił się Mesjasz, który wszystkie nasze potrzeby, nasze zachcianki spełni, kiedy zasiądzie na tym tronie w Jerozolimie. Tymczasem Jezus koncentruje się na czymś zupełnie innym, nie na sobie, ale na woli Ojca. I kiedy spoglądamy na Niego, kiedy przeżywamy te dni, kiedy patrzymy, w jaki sposób posłuszny idzie aż na Golgotę, wzywani jesteśmy dokładnie do tego samego, aby przestać słuchać samych siebie, aby przestać szukać prawd w tym świecie, ale zobaczyć tą postawę Pana Jezusa, który poddaje się woli Ojca, tak jak my powinniśmy poddawać swoją wolę Ojcu i temu, co On chce nam powiedzieć. Abyśmy zaparli się samych siebie, odwrócili od własnego grzechu, od własnej pychy, przestali chodzić swoimi drogami i w pokucie przyjść do Niego i oddać się Jemu, bo nikt inny na ziemi nie zrobił tego, co On. A jeśli już ten proces mamy za sobą, to aby poddawać swój język i poddawać swoje ucho, swoje myśli woli Bożej, uczyć się poddawać tej woli Bożej i iść przez życie w taki sposób, aby nie ja był zadowolony, ale żeby moje życie przynosiło chwałę i radość Ojcu, który jest w niebie. To jest wezwanie chrześcijaństwa. Na tym polega to chrześcijaństwo, tak bardzo widoczne właśnie w tym Wielkim Tygodniu. Nie abyśmy siebie budowali, lecz aby Bóg budował swoją wolę w naszym życiu. Pan Bóg tylko w swojej łasce i w swoim miłosierdziu może dotknąć naszych serc w taki sposób, byśmy pragnęli iść z Jezusem aż do końca. Aby to On był, a nie my. Amen.